podcast Polskiego Radia.
No to nagranie rzeczywiście obiegło internet. Nic dziwnego, bo wygląda to niesamowicie. Takie czerwone lasery strzelające z nieba, podświetlające chmury, które wędrują po mieście gdzieś w jakimś terenie.
No ja też widziałam to nagranie i wiesz, co mnie w nim najbardziej uderzyło?
No, że jest takie wstrząsające, że to tak groźnie wygląda?
No nie. Pora, w jakiej zostało nakręcone, bo na nagraniu jest noc, a tymczasem trzęsienie ziemi w Wenezueli miało miejsce za dnia.
Czyli co, ktoś nagrał tą noc, kiedy zanim ona jeszcze nastąpiła?
No, tak można powiedzieć. W dodatku nastąpiło to 3 miesiące wcześniej.
Sekcja teorii spiskowych.
Czy czerwone promienie laserów rzeczywiście skanowały Wenezuelę tuż przed samym trzęsieniem ziemi?
Czy Stany Zjednoczone dysponują bronią zdolną wywołać wstrząsy o magnitudzie 7,5 w kraju, z którym w dodatku są w konflikcie zbrojnym?
Sprawdzamy, skąd wzięła się teoria o laserach nad Wenezuelą i czy ludzie w ogóle są w stanie wywołać sami trzęsienia ziemi.
Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
I Piotrek Stanisławski. Witamy w naszym cyklu podcastów Sekcja Teorii Spiskowych, a dokładniej w jego edycji wakacyjnej. My sami tworzymy też podcast Crazy Nauka.
A podobnie we współpracy z Polskim Radiem powstaje druga z naszych serii podcastowych, czyli Laboratorium Zbrodni, nasz podcast true crime'owy z elementami naukowymi. Zapraszamy na nowe odcinki co piątek.
A dziś zajmiemy się tematem niedawnego, czerwcowego trzęsienia ziemi w Wenezueli, a dokładniej teorią spiskową mówiącą o tym, że to trzęsienie ziemi nie było przypadkiem, a wręcz zostało wykorzystane przez być może Stany Zjednoczone do pognębienia Wenezueli. Na pewno zostało przez człowieka zainicjowane. Pytanie, czy jest to wszystko możliwe? No i skąd to nagranie z takimi czerwonymi laserami skanującymi ziemię tuż rzekomo przed tym trzęsieniem ziemi?
Zacznijmy od garści faktów. Mamy 24 czerwca 2026 roku, godzina 18:04, czasu lokalnego. Północna Wenezuela. Nagle pojawia się bardzo silny wstrząs o magnitudzie 7,2, a następnie po 39 sekundach kolejny wstrząs, tym razem silniejszy, który ma magnitudę 7,5. Epicentrum znajduje się na uskoku San Sebastian i to jest granica płyt tektonicznych karaibskiej i południowoamerykańskiej.
To było najsilniejsze trzęsienie ziemi w Wenezueli od 1900 roku. W chwili, kiedy nagrywamy ten odcinek, ten bilans ofiar wynosi około 3,5 tysiąca zabitych, ponad 17 tysięcy rannych i no, kilkadziesiąt tysięcy zaginionych osób. Trudno powiedzieć, jak to się będzie zmieniało. No, uszkodzonych jest bardzo wiele budynków, uszkodzone jest główne lotnisko w kraju. No, skala rzeczywiście tego trzęsienia ziemi i tych strat jest ogromna.
Ten dzień, w którym nastąpiło to straszliwe trzęsienie ziemi, albo dwa straszliwe trzęsienia ziemi, to było święto narodowe. I wówczas wielu ludzi zamiast w pracy czy w szkole było po prostu we własnych domach. I po tym, jak już nastąpiły wstrząsy, w sieci pojawiło się nagranie pokazujące właśnie czerwone płomienie, które tak przeczesują nocne niebo nad osiedlem, w domyśle jakimś osiedlem w Wenezueli. Podpis pod tym filmem głosił, że to jest moment uchwycony tuż przed wstrząsami i że te płomienie, które widać na niebie, to jest broń geofizyczna albo harp. I część tych postów, które pojawiły się, była publikowana z kont, które się podszywały jako pod konta wojskowe albo dyplomatyczne.
Tak, no cała ta teoria, że te promienie rzekomo wywołane były trzęsienie ziemi, na pewno odnajduje się w obecnym kontekście no, politycznym, dlatego że w styczniu 2026 roku Amerykanie zatrzymali Nicolasa Maduro. W ogóle stosunki między USA a Wenezuelą są, delikatnie rzecz ujmując, napięte. No więc stąd pojawiła się jeszcze ta opowieść, że to Amerykanie postanowili jeszcze bardziej zaszkodzić Wenezueli, w jakiś sposób wywołać to trzęsienie ziemi.
No ale pomysł z tym, że winne trzęsieniom ziemi mogą być rodzaje broni sejsmicznej, nie jest nowy, bo on się już pojawiał przy innych wielkich trzęsieniach ziemi, między innymi po trzęsieniu ziemi w Armenii w 1988 roku, na Haiti w 2010, w Turcji w 2023. I w przypadku Turcji to nawet była mowa o tym, że to Stany Zjednoczone chciały ukarać ten kraj za to, że blokowała Turcja możliwość przystąpienia Szwecji do NATO. No i tutaj zwykle w samym centrum tych podejrzeń znajduje się wspomniana już przeze mnie nazwa, skrót HARP. Chodzi o amerykański ośrodek badań nad jonosferą, który jest zlokalizowany na Alasce i jest jego operatorem jest Uniwersytet Alaskański. I jest to dzisiaj ośrodek uniwersytecki, ale był to ośrodek wojskowy, w związku z czym te podejrzenia są naprawdę silne i no, widać, że różne wątpliwości budzi właśnie ten, ta geneza tego ośrodka.
Tak, tych wątków prawdziwych w tej opowieści jest więcej, no bo rzeczywiście pojawiają się trzęsienia ziemi, które są efektem działalności człowieka. Tak jak wspomniałeś, no HARP jest instalacją, która początkowo była ściśle związana z wojskiem. Rzeczywiście jeszcze za czasów Związku Radzieckiego rozważano zastosowanie czegoś, co nazywano wtedy bronią tektoniczną, więc tu tych elementów jest sporo. Natomiast to, co w tej chwili chyba najbardziej poruszyło ludzi, no to jest to nagranie, tak? To nagranie, które ono na pewno się na Twitterze mocno rozchodziło i w kilku innych miejscach. Rzeczywiście wygląda to dramatycznie, dlatego że mamy noc, mamy zachmurzone niebo, przez to zachmurzone niebo przebijają się chyba trzy takie czerwone promienie laserowe, podświetlając te chmury i one tak wędrują, skanując ziemię. Mówiło się o tym, że to jest tuż przed trzęsieniem ziemi, że te lasery skanowały teren, żeby uderzyć w odpowiednim miejscu, żeby wywołać tam na styku tych płyt tektonicznych taką zmianę, która wywoła to trzęsienie ziemi, która spowoduje przesunięcie tych płyt. No ten film w wielu językach krążył z różnymi podpisami oczywiście. Co my wiemy o tym filmie właściwie?
No tutaj warto powiedzieć o ziarnie prawdy, to znaczy zacznijmy od tego, że broń energetyczna istnieje jako taka na świecie, tak? Istnieją lasery, mikrofale, które są testowane między innymi do strącania dronów. To nie jest żadna tajemnica, to są technologie wojskowe. Można sobie na ten temat poczytać. No tyle tylko, że jest to te systemy, które istnieją, to jest broń przeciwko obiektom znajdującym się w powietrzu, a nie czemuś, co znajduje się na ziemi, czy wręcz w głębi ziemi. I to, co tutaj, na co tutaj warto zwrócić uwagę, to, że ten film, o którym opowiedziałeś tak dokładnie, to nie jest film z momentu, w którym to trzęsienie ziemi miało się dopiero pojawić, tylko wcześniejszy znacznie klip, który powstał, uwaga, 18 marca 2026 roku został opublikowany na TikToku, czyli ponad 3 miesiące przed tym trzęsieniem ziemi, a konto, z którego pochodzi ten film, od 11 lutego 2026 wrzuciło aż 130 podobnych klipów, podobnych wideo. I to są lasery, które właśnie przeczesują niebo nad różnymi miastami w różnych wersjach kolorystycznych, czy to niebieskim, czy fioletowym kolorze, czy białym. No i właściwie, no cóż, no tutaj można powiedzieć tyle, że to jest taka masowa produkcja treści generowanych przez AI-a, czy w inny sposób graficzny.
No tak, no tu trzeba przyznać, że trudno powiedzieć, czy to jest zrobione w jakimś konkretnym celu. Autor pisze wyraźnie, że no nie twierdzi, że to są fakty, tak? To jest takie bardzo ostrożne stwierdzenie, no ale rzeczywiście te filmy są znacznie wcześniejsze, można je zresztą znaleźć z tymi datami nadal, niż samo trzęsienie ziemi. No.
Co więcej, film, który ma rzekomo poprzedzać to trzęsienie ziemi w Wenezueli, no, pokazuje noc. Tymczasem w Wenezueli w tym konkretnie czasie, tuż po 18, było jasno. Nie,
no
było
tak, słońce
ciemno.
Zaszło przed 19, więc to jeszcze nawet biorąc pod uwagę ewentualne zachmurzenie, to na pewno by tak nie wyglądało, no bo na tym filmie jest zupełnie ciemno.
A co do możliwości działania takiej broni energetycznej na właśnie o jakieś miejsca w głębi ziemi, no to generalnie to jest po prostu niemożliwe, żeby naruszyć w sposób no taki, jak to sugeruje to nagranie, skorupę ziemską w taki sposób, żeby się ona uaktywniła 10 czy 20 kilometrów pod powierzchnią. No po prostu to no tak, no, nie dysponujemy taką energią jako ludzkość, żeby czegoś takiego dokonać.
Lasery są oparte na świetle widzialnym albo bliskim widzialnemu. No to z pewnością nie jest rodzaj promieniowania, który jest w stanie spenetrować, no nawet już nie mówiąc o głębokościach rzędu kilku czy kilkunastu kilometrów. No wiemy, że światło nie dociera nawet kilkanaście centymetrów pod ziemię, więc to nawet laser o ogromnej mocy nie jest w stanie dotrzeć tak głęboko. No.
Absolutnie, i to, co się sugeruje w kontekście urządzeń HARP, też nie byłoby w stanie wykonać takiej roboty.
Spójrzmy na szerszy trochę kontekst, no bo tu mamy te stosunki amerykańsko-wenezuelskie, tak? Czyli to zatrzymanie przez Amerykanów Maduro, to była no potężna operacja wojskowa, można ją różnie oceniać, no ale mamy ten efekt, no i pół roku później mamy trzęsienie ziemi. Podobnie można znaleźć taki schemat chociażby w Turcji, gdzie no przecież też tragiczne trzęsienie ziemi z 23 roku. Najpierw było powiedziane, że Turcja, Erdogan blokują wejście Szwecji do NATO i znowu minęło trochę czasu i mamy wielkie trzęsienie ziemi w tym kraju. Pytanie, czy to są jednak jakieś rzeczy, które ze sobą łączą?
No, mamy tutaj szereg faktów, które zostały potraktowane w sposób no, zwykle wykorzystywany w teoriach spiskowych. Innymi słowy, połącz kropki. Zbieramy sobie jakieś wydarzenia, które dla nas coś znaczą. Czyli uprawiamy coś na kształt cherry pickingu, wybieramy sobie te wisienki, które nam pasują do jakiejś hipotezy i układamy sobie je, jakby nanizujemy na nitkę i tworzymy sztuczny ciąg przyczynowo-skutkowy w miejscach, gdzie tego ciągu przyczynowo-skutkowego nie ma. Tu jeszcze warto podkreślić, że ta logika, która przypisuje każdej katastrofie naturalnej jakąś przyczynę właśnie mogącą wywodzić się z broni, z wojskowości, pojawia się no, przy wielu trzęsieniach ziemi, chociażby przy potrzęsieniu ziemi w Armenii w 1988 roku, czy na Haiti w 2010, no, czy właśnie we wspomnianej Turcji. Wszędzie tam ludzie szukali jakichś przyczyn, które w łatwy do pojęcia, do ogarnięcia sposób mogłyby wyjaśnić to, co się stało, tę wielką tragedię, która się wydarzyła. No akurat no, po prostu to jest zestawianie faktów, które się wybrało no, bo nam pasują do naszej hipotezy, z skutkami, które no nie wynikają absolutnie z tych przedstawionych przez nas faktów.
No tak, no faktem jest, że i Turcja, i Wenezuela leżą na styku płyt tektonicznych i to są regiony no bardzo aktywne sejsmicznie. To znaczy oczywiście w naszej takiej ludzkiej skali czasu te trzęsienia ziemi zdarzają się tam rzadko, ale w geologicznej skali czasu są bardzo częste. No chociażby w Wenezueli było duże trzęsienie ziemi w 1812, potem w 1900 roku i w 1967. Więc znowu geologicznie rzecz biorąc, te odstępy tych kilkudziesięciu lat to jest bardzo niewiele, więc nic dziwnego, że minęło trochę czasu i ten w sumie bardzo aktywny uskok, który się tam przesuwa, no szybko, bo to są znowu geologicznie szybko, bo to są 2 centymetry rocznie, tam się generują ogromne napięcia.
Tu jeszcze warto na chwilę nawiązać do tej sytuacji politycznej, o której wspomniałeś, że to Stany Zjednoczone miałyby interes w tym, żeby pognębić Wenezuelę. No tutaj być może to, jak zareagowały Stany Zjednoczone na to trzęsienie ziemi, zaprzecza tym złym zamiarom, bo rzeczywiście USA wysłały i pomoc do Wenezueli, wysłały ekipy ratownicze z Virginii, Kalifornii i poluzowały sankcje wobec Wenezueli, żeby pomoc humanitarna mogła płynąć do tego kraju. No, wydaje mi się, że to jedno z drugim nie tworzy jakiejś bardzo składnej historii.
No dobra, ale mamy mechanizmy znane, które pokazują, że ludzie są w stanie wywoływać trzęsienia ziemi, tak? No bo jeżeli nie lasery, no to są inne metody i na przykład no jest znany przypadek, kiedy rejon, który jest sejsmicznie dość stabilny, czyli stan Oklahoma, przez jakiś czas był aktywniejszy sejsmicznie niż nawet Kalifornia, która jednak leży na takim uskoku, który no bardzo często generuje jakieś poważne zdarzenia. I to, co się działo w Oklahomie, to było wtłaczanie pod ziemię takich, no można powiedzieć, odpadów płynnych po wydobyciu ropy naftowej. I to powodowało tam na takie naprężenia, które wywoływały te trzęsienia ziemi. Wiemy też, że aktywność sejsmiczną mogą na przykład wywołać duże tamy, gdzie jest ogromny nacisk wody, więc skoro mamy wielki kraj, który no już wcześniej wydał ogromne pieniądze na tą interwencję w Wenezueli, to być może również postanowili zorganizować coś właśnie takiego, żeby no użyć innych metod i wywołać to trzęsienie ziemi w Wenezueli.
No tutaj oczywiście znowu mamy ziarno prawdy, czyli faktycznie wtłaczanie płynów pod ziemię, jakichś substancji w miejsca po kopalniach albo w ogóle drążenie kopalni.
A to co i w Polsce nawet generuje trzęsienia
ziemi. Generuje
w
Polsce trzęsienia ziemi jak najbardziej i to są tak zwane tąpnięcia, ale również mogą być dużo poważniejsze trzęsienia ziemi. I rzeczywiście w stanie Oklahoma w momencie, kiedy no powstał tam boom wydobywczy po 2008 roku, odnotowano no, lawinowy wzrost liczby trzęsień ziemi. Natomiast tutaj się inne rzeczy nie zgadzają. Mianowicie to, że te indukowane przez człowieka trzęsienia ziemi bywają nie silniejsze niż około 5 magnitudy.
A to jest bardzo duża różnica, no bo to jest skala logarytmiczna. Więc
to prawda, bo każdy stopień magnitudy to około mniej więcej 32 razy więcej energii niż ten poprzedni stopień. Czyli innymi słowy, jeżeli człowiek wywoła już jakiś wstrząs sejsmiczny, no to on raczej rzadko przekracza tę magnitudę 5, a już wstrząsy właśnie o magnitudzie 7,5, to są tak silne wstrząsy i wywołane przez tak ogromne napięcia energii pod powierzchnią Ziemi, że to wykracza daleko poza możliwości ludzkich technologii, tego co człowiek może zepsuć tam pod ziemią.
No zwyczajnie. Zresztą takie wywołanie trzęsienia Ziemi to jest, no można powiedzieć, miesiące albo i lata działań, dlatego że żeby rzeczywiście spowodować jakąś istotną zmianę, to trzeba jakieś potężne miliony czy miliardy wręcz litrów płynu tam wpompować i to trwa bardzo długo. Co więcej, nie da się tego zrobić w sposób dyskretny, więc to nie jest tak, że Amerykanie się podkradli, szybko coś tam wstrzyknęli i to było trzęsienie ziemi.
No. Otóż to i też trzeba podkreślić, że w takich miejscach jak uskoki tektoniczne, tak jak to miało miejsce w Wenezueli, ta energia, która została wyzwolona, to ona już była wcześniej zgromadzona w tym uskoku. To nie człowiek dostarczył ją tam pod ziemię, tylko ona narastała przez ten długi czas, kiedy te płyty ocierały się o siebie, napierały na siebie i przesuwały się względem siebie przez całe stulecia czy tysiąclecia. I to w jednym momencie, tym strasznym momencie, zostało wyzwolone. Tym niemniej to nie człowiek dostarczył tę energię tam pod ziemię. Tu warto tak sobie uświadomić to.
Ale też wiemy o tym, że mocarstwa, no na pewno wiemy o tym, że Związek Radziecki pracowały nad czymś, co było nazywane bronią sejsmiczną, tak? To jeszcze nawet w 1992 roku, więc już po upadku całej siły Związku Radzieckiego mówiło się o tym, że pracowano nad taką bronią, która mogłaby wywoływać jakieś w skali, no właśnie, już tektonicznej zjawiska i że testowano to jako broń.
No właśnie, testowano to, były badania, ale cóż, wyników nie zobaczyliśmy. No, pewnie to jak to w ZSRR, wszystko tajne przez poufne, ale być może wytłumaczenie jest prozaiczne, to znaczy po prostu nic im z tego nie wyszło, tak? Ale tu należy podkreślić, że testy takiej broni, którą można by nazwać sejsmiczną, miały miejsce w czasie całej zimnej wojny, dlatego że czym innym są próby jądrowe, które i Związek Radziecki, i Stany Zjednoczone wielokrotnie przeprowadzał. Chociażby Tsar Bomba, czyli ta
najsilniejsza, tak.
50 megaton, najsilniejsza eksplozja w dziejach świata, dokonana ręką człowieka, tak? Bo nie mówimy o eksplozjach, o erupcjach wulkanicznych chociażby. Rok 1961. No cóż, Tsar Bomba niszczycielskiego trzęsienia ziemi nie wywołała. Rok 1971, a więc 10 lat później, na Aleutach amerykański podziemny test jądrowy Kanikin został przeprowadzony tym razem w strefie bardzo aktywnej sejsmicznie, no ale nie uruchomił tych wstrząsów, nie uruchomił tych czynników, które mogłyby do potężnego trzęsienia ziemi doprowadzić.
No tak, tu mówiłaś o harpie i harp rzeczywiście jest taką instalacją, która się pojawia, no nie powiem, że przy każdej okazji, ale jak tylko coś się gdzieś dzieje, to zawsze ktoś mówi, że to pewnie wina harpa, czyli tej instalacji alaskańskiej, amerykańskiej. To jest rzeczywiście instalacja, która jest w stanie emitować silny impuls elektromagnetyczny, tyle tylko, że do jonosfery, więc trudno to jakoś powiązać. Co więcej, do jonosfery w pobliżu tej instalacji, a nie gdzieś tysiące kilometrów dalej.
Tak, I gdyby chcieć, żeby taki harp zgromadził energię, jaką wyzwoliło chociażby to tureckie trzęsienie ziemi z 2023 roku, to musiałby pracować bez przerwy na najwyższych obrotach przez 300 lat.
No tak, to trochę nie ta skala faktycznie.
Ale też harp nie działa w tę stronę, prawda?
No tak, harp działa do góry, a nie do dołu i w pobliżu, a nie daleko. A jeśli jeszcze nawiążemy do tych laserów czy świateł, jest zjawisko polegające na tym, że w czasie trzęsienia ziemi, czy tuż przed, tuż po, ludzie zgłaszają obserwacje jakichś świateł, tak? To jest zjawisko znane fizycznie, więc może to jest jakieś nawiązanie, może rzeczywiście są to ślady jakichś celowych działań.
No tutaj istnieje faktycznie zjawisko, które bywa nazywane światłami trzęsieniowymi. To jest bardzo rzadkie wyładowanie, które jest związane z naprężeniami skał i pojawia się przed wstrząsem lub w trakcie wstrząsów, przy ziemi, w miejscu zdarzenia. Ale nie jest to wiązka wyglądająca jak wiązka laserowa, która pojawia się gdzieś na niebie, tylko właśnie w miejscu wstrząsów, tam gdzie jest powierzchnia ziemi. Co więcej, większość tych błysków, które są podawane przez świadków jako te światła, które towarzyszą trzęsieniu ziemi, no to są skutki tak naprawdę zniszczeń, jakich trzęsienia dokonują, dlatego że są niszczone linie energetyczne i eksplodują różne transformatory. I no cóż, no trzęsienie ziemi niszczy infrastrukturę na ogromnym obszarze, w związku z czym takie efekty mogą nastąpić, no również pożary się pojawiają wskutek tego, że trzęsienie ziemi przeszło przez daną okolicę.
Natomiast no, rzeczywiście trzeba przyznać, że trzęsienia ziemi są stały się wdzięcznym obiektem do takich nie tylko teorii spiskowych, ale wręcz zorganizowanych kampanii dezinformacyjnych, bo po trzęsieniu ziemi w Turcji przeanalizowano ten wątek, który się wtedy dość mocno pojawił w internecie. To było w sumie około 500 tysięcy wpisów, które w różnych miejscach, głównie na Twitterze, ale nie tylko, wskazywały na to, że jest to robota właśnie tej instalacji HARP. No i bardzo wyraźnie pokazano, że to w sumie się chyba w 11 językach te wpisy pokazały, że one są ze sobą powiązane. Tak, widać, że i konta były powiązane i te wpisy były powtarzalne, no więc wyglądało to na taką klasyczną, skoordynowaną kampanię opartą na botach.
Czyli ta kampania dezinformacyjna.
Dezinformacyjna,
ktoś ma jakiś cel w tym, żeby
siać chaos,
tak, no to, i strach.
Tak, to jest dosyć znany schemat. Tu akurat nie złapano za rękę Rosji, natomiast wiemy dobrze, że spora część tego typu kampanii jest generowana przez Rosjan, choć nie tylko oni się tym zajmują. Także rzeczywiście no, jest to powtarzający się schemat.
Tu jest na koniec może dobra wiadomość taka, że badania opinii społecznej pokazują, że narracje na temat tych rzekomych właściwości i celu istnienia instalacji HARP, te narracje wierzy no, od 11 do 14% badanych. Czyli tak naprawdę jakaś niewielka grupka, która jest dosyć głośna, ale na szczęście nie jest bardzo liczna.
No nie jest to tak bardzo powszechne.
Chociaż
zwłaszcza,
i tak taki odsetek
to
niepokoi.
To jest sporo, tak. No w Polsce to jest mniejsza liczba, ale też no, zwłaszcza, że te kampanie są skierowane do kolejnych konkretnych grup zainteresowanych.
No cóż, a my dziękujemy za wysłuchanie naszego dzisiejszego odcinka sekcji teorii spiskowych. Po kolejne zapraszamy co poniedziałek.
Można je oczywiście znaleźć na stronie Polskiego Radia, na Spotify, no wszędzie tam, gdzie się Państwu dobrze słucha podcastów, a oglądać nas można na YouTube.
I zapraszamy też oczywiście do wysłuchania Laboratorium Zbrodni, czyli naszej serii true crime'owej z elementami naukowymi.
A teraz do usłyszenia.
I do zobaczenia.
To był podcast Polskiego Radia.